Po raz ostatni czas nam wrócić do pytań, które padają w opisach ewangelicznych męki pańskiej. Ale zanim do tej męki zajrzymy, weźmy inne pytanie spoza jej czasu. Pytanie, które było jednym z najważniejszych pytań człowieka do Boga. Właściwie od udzielenia odpowiedzi na to pytanie bardzo wiele zależało. Można powiedzieć, losy świata nawet zależały. Są takie ważne pytania w życiu, na które szukamy odpowiedzi, bo czujemy, że one są bardzo ważne i że wcześniej czy później będziemy musieli na nie odpowiedzieć. Czasami znamy odpowiedź i boimy się tylko trochę od razu jej tę odpowiedź dać komuś, a czasami rzeczywiście musimy trochę jeszcze pożyć, trochę przemyśleć i poprosić Ducha Świętego, by nam światło do tego pytania na odpowiedź dał. A to pytanie, o którym mówię, to pytanie Maryi, doskonale wam znane ze sceny zwiastowania. Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Jakże zostanie matką? Jakże ta obietnica się spełni? Normalne ludzkie pytanie, które padłoby pewnie z ust i serc każdego z nas, kiedy Pan Bóg dałby nam jakieś zadanie wielkie do spełnienia. A my byśmy nie wiedzieli na początku, jak to możliwe, czy to się stanie w ogóle. Co mam zrobić? Przecież nie umiem, nie wiem. Ale patrząc na to pytanie Maryi, możemy być pewni. Pan Bóg widzi więcej, widzi dalej. Zna to, czego my jeszcze nie znamy. Wie, jakie mamy ukryte dary, talenty potrzebne do spełnienia tego czy innego zadania. Także i tutaj Pan Bóg zatroszczył się o wszystko. Nie musimy się bać. Pan Bóg o wszystko się zatroszczy. Odpowiedź, jaką Maryja otrzymała, znamy doskonale, ale to znaczy, że pyta ona, to i my też nie bójmy się tych pytań stawiać. Prostych, szczerych. Im prostsze pytanie do Pana Boga, tym lepsze. I nasze odpowiedzi też, im będą prostsze, tym bardziej rozjaśnią to ten cel, który nam przyświeca w drodze, dzięki któremu w ogóle idziemy do przodu. A są takie momenty, kiedy trzeba będzie się zatrzymać i na to pytanie odpowiedzieć, albo też zadać je Panu Bogu. Jak to będzie możliwe? Co się stanie ze mną, kiedy ktoś odejdzie? Co mam teraz robić? Którędy pójść? Odpowiedź przyjdzie. Na pewno. A my zajmijmy się jeszcze trzema pytaniami, które notuje ewangelista. Właściwie tych pytań jest więcej, dlatego że jeden blok tych pytań zadano Piotrowi, apostołowi, który godzinę czy dwie wcześniej zapewniał Jezusa, że nigdy się go nie wyprze. Kiedy przebywał na dziedzińcu pałacu arcykapłańskiego i siedział przy ogniu, bo już była noc, było zimno, i razem ze służbą ogrzewał się przy tymże ogniu, nagle ktoś go rozpoznał. To odczucie, kiedy ktoś mnie rozpoznaje, a ja nie chcę, żeby ktoś mnie rozpoznał, może jest znane nam wszystkim. Dreszcz przechodzi człowieka, jakby paraliż jakiś w nas wstępował, Chcieliśmy być nieznani, a tu nagle ktoś nas odkrywa. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Właściwie to nie ma wyjścia, trzeba się przyznać. No tak, ja to ja. Piotr jednak wybrał inne wyjście. Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? Pyta jakaś dziewczyna służąca. Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? Pyta ktoś inny ze służby. Kropkę nad i stawia inny służący. Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Widać był w momencie pojmania Jezusa i aresztowania w ogrodzie oliwnym. No na takie słowo nie ma już żadnej odpowiedzi innej, jak trzeba by się przyznać. Te dwa pierwsze można jeszcze jakoś przemienić, jakoś tam coś powiedzieć pod nosem, ale na to pytanie świadka, który widział mnie osobiście, nie ma już innej rady. A jednak tchórzostwo człowieka jest niebywałe. Strach, jaki go obleciał przed ludźmi, którzy właściwie niewiele mogli uczynić, to nie byli ludzie władzy. Nikt ich nie słuchał, nikt poważnie ich nie traktował. W własnym tylko środowisku się tam może i szanowali, ale generalnie nic nie mogli Piotrowi zrobić osobiście. A jednak nawet wobec nich Piotr stchórzył. I nawet zaczął przysięgać, że nie zna tego człowieka, że w ogóle nie wie, o kim mówicie, o kim mówią, i nie wie nic na jego temat i dziwi się, że kojarzą go z nim. Dużo pewnie już słyszeliście opowieści, kazań, komentarzy do tego fragmentu. Może pomijmy go dzisiaj ciszą, wspominając ze wstydem nasze kłamstwa, nasz strach, naszą małość. Kiedy nie mogliśmy się przyznać, bo nie chcieliśmy, bo jakiś interes był ważniejszy, bo baliśmy się straty zaufania, czy straty czegokolwiek, wyśmiania może, a może jeszcze czegoś się baliśmy. Inny fragment pytań pochodzi od króla, właśnie człowieka władzy. Co prawda niewielkiej, marionetkowego króla, będącego laleczką w ręku Rzymian, ale jednak króla Heroda. Tam Piłat kazał więźnia odprowadzić. I ewangelista Łukasz pisze: Herod zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Możemy sobie wyobrazić próżnego, a z drugiej strony trochę ciekawskiego króla, który mając takiego osobliwego więźnia przed sobą, nie rozmawiał z nim o Bogu, nie rozmawiał z nim o życiu, o śmierci, o cierpieniu, tylko pewnie pytał o jakieś największe cuda, jakie zrobił. Pewnie pytał, czy nie zrobiłby teraz jakiegoś cudu. Przy czym śmiał się pewnie do swoich poddanych obecnych na tym niby przesłuchaniu. No może wypytywał Jezusa o jakieś jego konszachty, znajomych. Może porównywał swoją siłę, moc, jaką miał jako król, z jego mocą, bo słyszał przecież, że Jezus mówił, że jest królem żydowskim. Nie wiemy, co było tam w tej sali wtedy, ale wiemy, że Jezus miał swoją godność i milczał. Herod miał niepowtarzalną szansę, na to, żeby totalnie zmienić swoje życie. Stał oko w oko z Bogiem, który go stworzył, który go ukochał. Niestety nie wykorzystał tej szansy. Dworował sobie, kpił, śmiał się w głos, pewny władzy, pewny swoich żołnierzy, którzy go strzegli. A jednocześnie pewnie poczuł się znudzony i zawiedziony, że ten więzień nic mu nie odpowiedział. Gdyby jakiś cud, o, to może byśmy porozmawiali inaczej. Może by pomyślał nad uwolnieniem, bo taki cudotwórca na dworze to by mu się przydał. Niejedną sztuczkę mógłby jeszcze zrobić, niejednego uzdrowić, a może by i wojsko było silniejsze. Puste i próżne podejście Heroda skończyło się tak, jak się skończyło. Niczym. Mamy problem czasami z ciekawskimi pytaniami przeróżnych ludzi. Sądzę, że milczenie jest jednym z lepszych rozwiązań sytuacji, w której się znajdujemy, czy znaleźliśmy. I na koniec pytania od łotrów. No, łotrzy, zbrodniarze inaczej, bo za to ponieśli taką karę, za to otrzymali taki wyrok śmierci. Też pytają. To są ludzie z sumieniami. To są ludzie, którzy coś myślą. Ewangelia, a konkretnie Łukasz, daje im głos. Widać, coś mówili na tym krzyżu na tyle, że było ich słychać z wysokości. I także oni, tak jak Herod, tak jak Piłat, tak jak arcykapłani, stanęli przed niepowtarzalną w życiu szansą. Umierali w najlepszym gronie, że tak się wyraża, jakim mogli umrzeć, przy Synu Bożym. Ale jakże się różnili. Widać jeden i drugi z różnych parafii pochodzili. Pierwszy pyta, czy ty nie jesteś Mesjaszem? I nie czekając na odpowiedź, mówi, wybaw więc siebie i nas. Sam sobie odpowiada na pytanie. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Znowu traktowanie Boga jako cudotwórcę, jako magika, jako kogoś, kto mógłby coś zrobić, bo przecież podobno jest kimś wielkim. A jest, skoro jest kimś wielkim, to znaczy, że mógłby sprawić, nie wiem, żeby ktoś ich zdjął z tego krzyża. Kompletny brak zrozumienia tego, kim jest Bóg i jak może być także i w cierpieniu solidarny. Dlatego pierwszego łotra kara, którą ponosił, była przekleństwem. I gotów był cały świat oskarżać i przeklinać za to, co go spotkało. Drugi łotr jednakże inaczej skarcił tego swojego współtowarzysza i zapytał, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? Upomniał go. Chciał go jakby doprowadzić do ostatniej być może refleksji w życiu, że przecież Jezus jest niewinny, a oni słusznie karę ponoszą, bo rzeczywiście byli zbrodniarzami. I też odpowiada sobie szybko. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. A potem, już nie pytając, tylko prosząc, prosi go, by wspomniał na niego, kiedy będzie w królestwie. Rozpoznał w nim Syna Bożego. Rozpoznał w nim kogoś, kto jest w stanie po śmierci, bo na tę śmierć zasłużył i wiedział, że za chwilę przyjdzie, po śmierci dać mu wieczność. Wieczność, o której może całe życie marzył. Wieczność, co do której nie miał wątpliwości, że jest. Tak oto skarcił swojego towarzysza. Ciekawe, niezwykle w tym młodsze jest to, że on przyjmował karę jako sprawiedliwą. Nie uciekał od odpowiedzialności. Nie uciekał od pokuty. Zresztą nie za bardzo miał wyjście nawet. Ale był przekonany, że on, potężny grzesznik, ma po swojej lewej czy prawej stronie świętego świętych. I dobrze wykorzystał ten moment. Jak ważne jest w ostatniej godzinie swojego życia w Chrystusie odnaleźć swój ratunek, nie mając złudzeń nawet co do tego, jakie nasze życie było, czasami przynajmniej. I to ostatnie pytanie, którym chciałem się zająć, wyjęte z Ewangelii. Było ich więcej, ale wiedziałem, że spotkań będzie tylko 4. W związku z tym wybrałem, moim zdaniem, najistotniejsze. Mamy taki napis w kościele, naszym kościele, który często ucieka naszemu wzrokowi. Tak Bóg umiłował. Takie mamy złote litery, duże. Tutaj. Tak Bóg umiłował. Może więc dzisiaj, w dzień Palmowej Niedzieli, Bóg pyta każdego z nas: czy wierzysz, że Cię kocham? Czy wierzysz, że to wszystko dla Ciebie? A zaraz potem pewnie prosi: uwierz, uwierz, bo ta miłość idzie z Tobą od poczęcia Twojego aż po dziś dzień i dalej będzie szła. Nie wycofa się. Czy w to wierzysz?